з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панство в програмі «З Наднімної Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсейшому програмі порозмовляємо о наших родаках, которым на Білорусі грозі до 12 лет вензеня. О неспокойной ситуации на польско-білоруській границі порозмовляємо з жичніким подляскєго отделу стражі граничной майора Катажина Узданович. Также історик Ігор Мельников опові о твердзах Пшидродзе, чили радецьких умоцненнях ставых на границі з другого Жечпосполіту. А зачинаємо програм з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження.
Факти.
І опінія.
Нашим родакам на Білорусі втьонж грозі от 5 до 12 лет вензеня. През СС Зв'язку поляков Анжеліка Борис і Денніка Шанджей Почобут зостали арештовані понад 14 місяців тому. Поводом до затримання дзявачі послужили абсурдальні зажути зі сторони диктаторського режиму Олександра Лукашенки о рехабілітації нацизму і поджиганню до ненависті на тлі народовостьовим. Єднак дзенькі старанням польських служб дипломатичних Борис опустіла вензенні мури 25 марця і знайдується вдома під надзором функціонарів ШКГБ. Вобець дзявачки змінено сродки запобігавче. Натомість в закладниках диктатора позостає Анджей Почобут. За кратами є цьонгле під пресією адміністрації вензенної, яка забере му право до кореспонденції в язику і чистим і не дає достępу до властівої опіки лікарській. Также через якийсь час був утримуваний на так званим коритажу смерті, чили в целі, призначеній для тяжких престемців, а навіть сказаних на кара смерті. Такий спосіб владзе хоче узламати поляка. Єднак Анджей Почобут вже кількакротні відмовив в увольненню в заміну на признання до вини. Дзінніка Шобець не знайдується врешті слідчим номер 1 в Мінську і, найправдоподобні, запознається з матеріалами своєї справи. Дата розправи сандової втьонж не знана, і то може мовити тільки о тим, що режим безправні утримує поляку в закладниках, мовив президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
Справа, очевидно, не має жодних підстав. Є вимишлена, як і кожна інша справа політична. На Białorusi. Nie prowadzą żadnych czynności dlatego, żeby jeszcze bardziej w taki sposób torturować, trzymać w niepewności liderów Związku Polaków na Białorusi i dlatego, żeby mieć ewentualną kartę do odsprzedania Polsce liderów Związku Polaków jako taką rozmienną monetę в замін за знесення санкцій.
По арештуванню лідерів польської меншості на Білорусі в Польщі не запам'ятають о терпінцих родаках. Ті, яким удалося утіць від репресій політичних в краю, організують акції солідарності і цілий час наголошують справи вензених поляків. Понад 100 днів Україна вальшує свою неподлеглость, ставляючи затянутий опор російському наїздці. От початку вкручення на українську землю агресор нищив все на своїй дорозі. Віля міст зостало праві цілком знищене на скуток атаку ракетових. Військо агресора зараз головне концентрується в обводах Донецьким і Луганським, але вальки точився теж в інших частинах краю. Україна дільнеся броні, але би отзискати окуповані терени потребує вспарця мілітарного. В тим вспарцю броненцему ще сонцядові не одмавя Польська. Президент Анджей Дуда поінформував, що помоц мілітарна уділена до тої пори Україні виносить уж праві 2 мільярди доларів, що споводувало браки в власних засобах спшенту військового.
Переказали ми те, що маємо. Uważając, że dzisiaj to nie kto inny, ale właśnie żołnierze ukraińscy, ale właśnie ochotnicy na Ukrainie z bronią w ręku bronią Europy, a więc bronią także nas. Dlatego podjęliśmy te, co tu kryć. Bardzo trudne decyzje.
Długość frontu, na którym Ukraina walczy z Rosją, wynosi 1100 km. Na jeźdźce stracił już ponad 32 tysiące żołnierzy i ogromną ilość sprzętu wojskowego. Nie oddamy Putinowi ani centymetra naszej ziemi, twierdzi były ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca.
Jeżeli teraz w tej chwili zaczniemy mówić o wstrzymaniu wojny, Rosjanie wykorzystają dlatego, żeby znowu za jakiś czas zaatakować Ukrainę, a może nie tylko Ukrainę. Będziemy walczyć o odnowienie integralności terytorialnej Ukrainy. To znaczy, że będziemy walczyć o zwycięstwo i o zwolnienie wszystkich terytoriów ukraińskich od wojsk rosyjskich.
Białoruskie władze aktywnie wspierają Kreml w zbrodniczym ataku na Ukrainę. Jednak Białorusini nie popierają Łukaszenkę i jego działania. Dyktator popełnił błąd, angażując się w tą wojnę, uważa był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerebka.
Białoruś jest jako państwo jest zaangażowana w konflikt, w agresję wobec Ukrainy, natomiast to jest decyzja reżimu. Ja znam naród białoruski, moim zdaniem ten naród jest najbardziej pokojowy w Europie. I to mnie dziwi, że Łukaszenka, który zawsze starał się jednak podgrywać trochę narodowi, generalnie zdecydowanie odszedł od słuchania swego narodu. To się może dla niego źle skończyć.
Niestety, ofiarami zbrodniczego ataku Rosji stają się często cywile. Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenedyktowa przekazała, że od początku rosyjskiej inwazji zginęło ponad 300 ukraińskich dzieci, a prawie 600 zostało rannych. Po 2 latach pandemii na ulice Warszawy powróciły procesje Bożego Ciała. Jedna z nich odbyła się w parafii Najświętszego Zbawiciela. Jej trasa poprowadziła wiernych przez Plac Zbawiciela do Alei Wyzwolenia, do ulic Służewskiej i Koszykowej, przez Aleje Ujazdowskie do ostatniego ołtarza przy Placu Trzech Krzyży. Właśnie w tej procesji wzięli udział Białorusini, którzy w tym roku nie mieli możliwości spędzić to święto z rodziną, bo na Białorusi byli ścigani przez władze dyktatora Łukaszenki. Wśród wiernych, kroczących ulicami Warszawy, można było zauważyć biało-czerwono-białe flagi i białoruskie stroje narodowe. Także niemałoważnym było to, że podczas trzeciej stacji Ewangelia zabrzmiała w białoruskim języku. Wraz z białoruskimi katolikami byli obecni także i prawosławni, ponieważ w tych trudnych czasach musimy się łączyć w Panu Bogu, mówi ksiądz Wiaczesław Barok.
Niestety w tym roku nie mogłem święto Bożego Ciała przeżywać w swojej parafii na Białorusi, tak jak zwykle przeżywałem we wspólnocie parafialnej. Przeżywałem w tym roku z wierzącymi z Białorusi również, ale i z Polakami we wspólnocie parafii polskiej w Warszawie.
Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Data Bożego Ciała nie jest stała, dlatego święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jednak jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypał.
snach dawnymi, bawiąc się wiosnami. Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
To program z nadniemnej Berezyny na falach 98.1 Białystok i Grodno, na falach 99.2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Na polsko-białoruskiej granicy wciąż dochodzi do incydentów z udziałem nielegalnych migrantów. Polska od wielu miesięcy zabezpiecza szczelność swoich granic. Właśnie o tym porozmawiamy z rzecznikiem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyną Zdanowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani major, od 1 lipca przestaje obowiązywać zakaz wjazdu do strefy przy granicy polsko-białoruskiej. Czy oznacza to, że ten teren będzie całkowicie dostępny dla osób z zewnątrz, czy jakieś obostrzenia jednak zostają?
Tak, od 1 lipca przestanie obowiązywać zakaz wjazdu na obszar tutaj przy granicy. Obejmuje on 113 miejscowości. Natomiast od 2 lipca wojewoda podlaski wprowadza rozporządzeniem zakaz przebywania na obszarze 200 metrów, licząc od linii granicy. Takie możliwości wojewodzie daje ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, czyli o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.
Jak w tej chwili wygląda sytuacja na granicy? Jest spokojniej, czy nadal jest napięcie?
Niestety mamy cały czas z próbami nielegalnego przekraczania granicy. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie tych prób jest coraz więcej. W sumie od początku roku mamy już około 6 tysięcy prób nielegalnego przekraczania granicy. Zmienia się również narodowość osób, które tę granicę nielegalnie przekraczają i sposób, w jaki dostają się na Białoruś. Cudzoziemcy ci to są obywatele i Jemenu, i Egiptu, Turcji, Iranu, Kamerunu, Mali, także dość różnych krajów z różnych stron świata. Jest tu Afryka Subsaharyjska i Azja. Natomiast te osoby dostają się do Rosji legalnie na wizach pracowniczych bądź studenckich i z Rosji, z Moskwy przyjeżdżają do Mińska, tutaj nawiązują współpracę ze służbami białoruskimi, z organizatorami w nielegalnym przekraczaniu granicy i podejmowane są próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej.
Jak wiadomo, z drugiej strony granicy państwo nie mają pomocy, wręcz przeciwnie. Białoruskie służby specjalne pomagają nielegalnym migrantom?
No trudno w to uwierzyć, ale my jako Straż Graniczna nie tylko ochraniamy granicę przed nielegalnymi migrantami, ale też tak naprawdę przed służbami białoruskimi, bo biorą oni czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Są zaangażowani w to, by przewozić cudzoziemców, rozwozić ich wzdłuż całego odcinka chronionego przez Podlaski Oddział Straży Granicznej. Podejmowane są również próby siłowego forsowania granicy, czyli tutaj służby białoruskie niestety rzucają w stronę polskich patroli ochraniających granicę kamienie po to, by odwrócić uwagę żołnierzy czy funkcjonariuszy, by w innym miejscu przepuścić grupę nielegalnych migrantów. Także tutaj musimy się wykazać i cierpliwością i musimy zachować spokój po to, by nie dać się sprowokować i przede wszystkim dbać o to, by granica naszego państwa była pilnie strzeżona i ochraniana. Do niebezpiecznych zdarzeń na granicy dochodzi cały czas. Tutaj służby białoruskie w sposób siłowy próbują przepchnąć grupy nielegalnych migrantów. Kilka tygodni mieliśmy sytuację, kiedy w dość brutalny sposób próbowali przepchnąć na polską stronę nielegalnych migrantów. Na szczęście nikomu się nic nie stało, ani służbom ochraniającym granice naszego państwa, ani też cudzoziemcom, mimo to, że zostali wepchnięci na koncertinę. Także widać to zaangażowanie służb białoruskich i ciągłe nowe tak naprawdę próby podejmowania nielegalnego przekraczania granicy. Widzimy też na tym obszarze przy granicy po stronie białoruskiej pomocników w organizowaniu nielegalnego przekraczania. Zatrzymaliśmy również przewodników, czyli osoby, które z Białorusi przeprowadziły grupę na stronę polską. Takie osoby żeśmy zatrzymywali. Można powiedzieć o tym, że ten szlak nielegalnej migracji staje się coraz bardziej popularny i że zaangażowanie służb białoruskich w organizowanie tego nielegalnego przekraczania granicy jest bardzo duże.
Trwa budowa zapory pory. Ma ochronić polską granicę, ale i ułatwić pracę polskim pogranicznikom. Koniec czerwca, czyli zapowiadany koniec pracy już za chwilę. Kiedy będzie można mówić, że sytuacja na granicy jest spokojniejsza? Czy to pani zdaniem zniechęci migrantów do prób nielegalnego przekraczania granicy?
W tej chwili mamy wybudowane już około 140 km zapory fizycznej. Nie jest to całkowite zabezpieczenie granicy, które planowane jest w budowie. Do tego dojdzie jeszcze zabezpieczenie elektroniczne. Do połowy lipca prawdopodobnie zostanie oddana cała bariera fizyczna, łącznie z przęsłami. Te prace przebiegają bardzo szybko, bardzo sprawnie i są prowadzone na całym odcinku. Można powiedzieć, że niektóre placówki już mają gotową zaporę i czekamy tylko na montowanie tego zabezpieczenia optoelektronicznego, kamer, termowizji, perymetrii i wtedy ta zapora będzie uzbrojona już w te wszystkie urządzenia, które w zdecydowany sposób ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom, a utrudnią nielegalne przekraczanie granicy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, każda bariera jest niestety do przejścia i tutaj zaangażowanie służb białoruskich w podejmowanie prób przez nielegalnych migrantów widać wyraźnie, czyli dostarczanie narzędzi cudzoziemcom po to, by próbować czy podpiłować, tak, czy uszkodzić istniejącą barierę. Na szczęście wszystkie te próby zostały ujawnione, dlatego że funkcjonariusze bardzo szybko docierają do miejsca, gdzie podejmowane są te próby dzięki m.in. drodze technologicznej, która jest wybudowana wzdłuż bariery.
Komu dzwonią, temu dzwonią. Mnie nie dzwoni żaden dzwon, bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon, 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 tarara. Bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon. Księdza, do mnie nie wołajcie, niech nie robi zbędny szop, tylko ty mi przyjacielu spirytusem głowę skrop, 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 tara. Tylko ty mi przyjacielu spirytusem głowę skrop.
pamiętniki historyczne,
osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Na Białorusi nie tylko, gdy mówimy o fortyfikacjach radzieckich na granicy z II RP, lubią używać nazwy linia Stalina, podczas gdy ani badacze, ani zwykli miłośnicy historii wojskowej nie myślą, że powtarzają definicję używaną przez nazistowską propagandę goebbelsowską. Można śmiało powiedzieć, że przed wybuchem II wojny światowej tej nazwy w odniesieniu do radzieckich umocnień granicznych nie używano ani w Europie, ani tym bardziej w ZSRR. W Lotewskiej gazecie Siewodnia 9 stycznia 1936 roku opublikowany artykuł Stalin buduje linię Marzynota w ZSRR. Najczęściej tak właśnie w wielu gazetach burżuazyjnej Europy, zwłaszcza w Polsce, określano te umocnienia radzieckie przy granicy z Polską. Więc najbardziej dobrym określeniem tych umocnień jest określenie rejon umocniony. Już po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej rozpoczęła się praca nad przygotowaniem terenu BSRR do ewentualnych działań bojowych przeciwko zachodnim sąsiadom. Wiosną 1926 roku sztab robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej opracował wersję planu działań wojennych, w której za główny teatr uznano Polski. W wydanej w 1928 roku w Moskwie pracy Przyszła wojna, głównymi przeciwnikami ZSRR uważano Polskę oraz Rumunię. Kreml uwzględniał, że w przypadku wojny Warszawa mogła uzyskać pomoc wojskowo-materialną ze strony aliantów zachodnich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji. Podkreślano przy tym rolę umocnień granicznych podczas pierwszego etapu działań wojennych. Na stykach rejonów batalionowych planowano rozmieścić jednostki polowe nasycone artylerią. Ponadto prowadzone prace przy budowie dróg niezbędnych do dowozu amunicji i personelu do punktów ogniowych. Parterowe schrony należały do klasy obrony M, czyli male. Posiadały one jedynie kazamaty bojowe i nie były wyposażone w dodatkowe pomieszczenia dla garnizonu, który składał się z 10-12 osób. Grubość ścian takiego punktu ogniowego sięgała 150 cm, a stropu 110 cm. Dzięki temu radziecki schron tego typu mógł wytrzymać uderzenia pocisku kalibru 155 mm. W niektórych przypadkach tu montowano też ramy do siatki maskującej. Ponadto na granicy z Polską planowano budowę schronów typu B, które miały dodatkowy poziom podziemny, w którym znajdował się sprzęt niezbędny do utrzymania punktu ogniowego i jego garnizonu. Główną bronią radzieckich schronów były karabiny maszynowe Maxim wzór 10. Ponadto garnizon miał na wyposażeniu broń strzelecką i kilka ręcznych karabinów maszynowych DP. W okresie międzywojennym na terenie Białorusi były zbudowane kilka rejonów umocnionych. Polocki rejon umocniony jest najbardziej starym rejonem umocnionym na Białorusi. Północny kierunek obrony w rozumieniu strategów bolszewickich był nie mniej ważny niż centralny w rejonie Mińska. Obok Polocka przebiegali ważne przeprawy przez zachodnią Dźwinę, a także przebiegali tu ważne połączenia komunikacyjne. W związku z tym już w 1927 roku na północnym BSRR rozpoczęły się prace nad utworzeniem pasa fortyfikacji długoterminowych. Linia fortyfikacji trwała od wsi Gorki nad rzeką Drisą i miejscowością Borowucha 1 na północy do południowego brzegu jeziora Homel i wsi o tej samej nazwie. W efekcie fortyfikacje biegły od Polocka do Wietrina. Niektóre punkty ogniowe znajdowały się 4 km od granicy z Polską. W latach 1928-1933 na budowę polskiego rejonu umocnionego wydane 7,8 miliona rubli radzieckich. W 1938 roku polski rejon umocniony stał się z 263 schronów na CKM, które mieli posiadać 452 karabiny maszynowe i 10 punktów ognia przeciwpancernego, czyli TOT w postaci wież z czołgów T-26, uzbrojonych w działa 45 mm, które były przymocowane do betonowej kazamaty. W centrum granicy polsko-radzieckiej znajdował się Miński oraz Słucki rejon umocniony. Na początku lat 30. w pobliżu Zasławia zaczynają się budować schrony Mińskiego rejonu umocnionego Armii Czerwonej. Tuż przed rozpoczęciem budowy umocnień obronnych w pasie granicznym w Zasławiu, Dzierżyńsku, Pleszczynicach i innych miejscowościach prowadzone niszczenie licznych folwarków, a ich mieszkańców wysiedlano. Decyzja o budowie miejskiego rejonu umocnionego podjęto 15 lutego 1932 roku, a już w kwietniu ustalono lokalizację punktów ogniowych na linii Okolowo, Liszczynice, Żółkowka, Zasław, Kojdanów, Stańkowa. Na budowę bunkrów w pobliżu stolicy BSRR pierwotnie wydano około 13 milionów rubli radzieckich. W latach 30. pod Mińskiem pojawiło się 10 rejonów batalionowych oraz 7 oddzielnych rejonów kampanii. 242 schrony na karabiny maszynowe, 16 polkaponier artyleryjskich, 1 kaponiera artyleryjska, 9 punktów przeciwczołgowych z wieżami od czołgów T-26. W połowie lat 30. w bunkrach pod Mińskiem pełnili służby żołnierzy 71. Batalionu Karabinów Maszynowych Armii Czerwonej. Uzbrojenie mińskiego fragmentu radzieckich umocnień granicznych składało się z 644 karabinów maszynowych, 36 dział kalibru 76 mm i 9 dział kalibru 45 mm. Mozyrski rejon umocniony. Głównym zadaniem tego rejonu umocnionego była osłona strategicznych węźlów kolejowych w rejonie Homel-Kalinkowicze. Budowa fortyfikacji radzieckich w tym rejonie rozpoczęła się w 1931 roku, a zakończyła się w październiku 1932 roku. Mozyrski rejon umocniony znajdował się na Polesiu, nie najkorzystniejszym dla natarcia na dużej liczby wojsk miejscowości. Dlatego stanowiono tu na budowę pojedynczych węźlów obronnych, które znajdowali się dość daleko w porównaniu od polockiego czy mińskiego od granicy państwowej. Niektóre punkty ogniowe wniesiono 70, a nawet 80 km od granicy. Już w pierwszym roku budowy schronów pod Mozyrzem opanowano około 8520 m3 betonu. Całkowity koszt budowy tego odcinka radzieckich umocnień granicznych na granicy z Polską wyniósł 10 700 000 rubli. Pas obronny Mozyrskiego rejonu umocnionego to 7 rejonów batalionowych i 6 samodzielnych rejonów kampanii. Ponadto składał się on z dwóch sektorów północnego i południowego. Pierwszy z nich powstał na podstawie planu przedstawionego w dyrektywie szefu sztabu Armii Czerwonej z 13 października 1930 roku. Mozyrski rejon umocniony składał się z 159 długoterminowych punktów ogniowych. Chodziło głównie o schrony na karabiny maszynowe typu B i M ognia czołowego oraz M ognia flankującego. Były tutaj też grupy minowe, czyli schrony połączone patrynami, czyli chodami podziemnymi właśnie między schronami. Niektóre schrony mogli wytrzymać trafienie pociskiem 203 mm. Do 1930 roku ofortyfikowany obszar pod Mozyrzem był nazywany zarządem Prypickiego sektora obrony powietrznej.
Z Nadniemna i Beresyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program z Nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, próg przybytych kurz cień siwej mgły. Tylko w polu blały krzyż, nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cicho
ma pieśń. Śnimy walczyć, a twój dom wśród zielonych pól o nowy dzień. Jak my bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, pod nim śpi.